Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam na rozmowach niedokończonych. Dalszy ciąg cyklu programów telewizji Trwam, małżeństwo, dzieje pięknej miłości. Dzisiaj w ramach tego cyklu pragniemy poruszyć temat sakramenty święte dla rozwiedzione. Myślę, że temat bardzo aktualny, bardzo interesujący nas wszystkich Polaków, szczególnie wierzących. Oczywiście do studia Radia Maria zapraszamy specjalistów. Dzisiaj radośnie witamy, nie po raz pierwszy, przynajmniej po raz wtóry, księdza ojca profesora doktora habilitowana Kazimierza Lubowickiego, misjonarza Maryi Niepokalanej. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Może tylko dwa słowa też o naszym ojcu profesorze. Jest dyrektorem Instytutu Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownikiem Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny, sekretarzem Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich, konferencji Episkopatu Polski. Warto może też, ojcze, wspomnieć naszym widzom, że ojciec profesor jest autorem wielu książek. Ja przynajmniej trzy tytuły wspomnę. Duchowość małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II, elementy duchowości w obrzędach sakramentu małżeństwa Kościoła Łacińskiego, życie małżeńskie uczynić Eucharystią. Bardzo się cieszymy, że takiego znawcę, specjalistę możemy gościć w studiu telewizji Trwam. I ojcze, myślę, że od razu chcemy przejść do tematu sakramenty osób rozwiedzionych. Nie przez przypadek wybraliśmy taki temat, bo wiemy po ostatnim synodzie, który odbył się w październiku 2014 roku, a jesteśmy obecnie na etapie przygotowania się jakby do drugiej części, konkludującej ten synod biskupów. Dużo takiej wrzawy dziennikarskiej właściwie uczynił temat marginesowy, gdy był temat na synodzie, który poruszał temat Ewangelii rodziny. Dziennikarze i media skupiły się właściwie chociażby na tym temacie, który dzisiaj podjęliśmy, żeby odważnie z Państwem porozmawiać, dyskutować, jak zawsze w drugiej części tego programu Rozmów Niedokończonych nasi drodzy widzowie mogą dzwonić, mogą zadawać pytania, mogą dzielić się swoimi też niepewnościami. Ufamy, że mając takiego specjalistę, uda się nam wiele rzeczy samemu zrozumieć, może bardziej się jeszcze uwrażliwimy na nauczanie Kościoła, ale też każdy z nas, a szczególnie małżeństwa, może te małżeństwa, które przeżywają kryzysy, znajdą drogę odpowiedzi, znajdą drogę nadziei też na swojej drodze. Dlaczego i skąd tyle wrzawy wobec tego tematu, ojcze profesorze?
Najpierw takie ujęcie, że dyskutujemy nad dopuszczeniem osób rozwiedzionych do sakramentów, wprowadza nas w błąd, ponieważ osoby rozwiedzione, które nie zawarły powtórnego małżeństwa, trzeba to bardzo jasno podkreślić, Kościół wręcz zaprasza, by korzystały z sakramentów świętych. Historia osób rozwiedzionych jest bardzo zazwyczaj delikatna i skomplikowana. Są więc na przykład najpierw osoby żyjące w separacji, a więc osoby, które jeżeli dobrze przeżyją sakrament pojednania, mogą któregoś dnia wstać, powiedzieć, wstanę, pójdę, powiem, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, przeciwko Tobie, wracajmy do siebie, rozpoczynajmy nowe życie. Separacja daje taką możliwość. Pośród osób rozwiedzionych, które Kościół bardzo serdecznie zaprasza do życia sakramentalnego, są również te osoby, które nie związały się z nikim innym, a wcześniej zostały najnormalniej porzucone przez współmałżonka. Wyobrażały sobie małżeństwo cudowne, wierne, na zawsze i teraz z jednej strony te osoby potrzebują umocnienia. Pewnie nieraz usłyszały od gardzącego nimi współmałżonka różne bolesne słowa, trudne. Często żyją w jakimś niskim poczuciu własnej wartości, więc tutaj cóż, nagle odkrywają, mają szansę odkryć, przystępując do Komunii Świętej, że dla Jezusa Chrystusa są ogromnie ważne, że Jezus Chrystus, patrząc na nie, czuje, że są godne ofiary Jego życia. To jest ten wymiar uzdrawiający sakramentów. Również mogą być osoby rozwiedzione, które nie zawarły powtórnego związku, te, które rozbiły pierwszy. I one, jeżeli dobrze przeżyją sakrament pojednania, mają szansę zauważyć swoje błędy, mają szansę dostrzec krzywdę, jaką wyrządzają współmałżonkowi, dzieciom. Bo kwestia rozwodu to nie jest tylko jakiś stan życia. To jest sytuacja, która promieniuje na otoczenie, która niszczy otoczenie, która wyciska łzy z oczu. I dla tych osób, które owszem zniszczyły swoje małżeństwo, ale w którymś momencie się opamiętały, nie związały się z nikim innym, droga do sakramentów świętych jest szeroko otwarta. Szeroko otwarta.
Media skupiły się na tym temacie rozwiedzionych i widzimy, że rzeczywiście zaczęto mówić, że ludzie nowocześni w Kościele jak najbardziej są przychylni tej wersji, ale może zabrakło jednej rzeczy, a mianowicie, że osoba rozwiedziona jest w sytuacji pewnej nieregularności. Co więcej, od strony moralnej mówimy, znajduje się w stanie grzechu, a wiemy, że nazywamy to cudzołóstwem. Czy, ojcze profesorze, nie jest tak, że dzisiaj wielu, łącznie z nami katolikami, tak naprawdę urzeczawia, czyni rzeczą sakramenty?
To jest wielki dramat. Przyzwyczailiśmy się do otrzymywania świadczeń, usług. I również w wypadku Komunii Świętej często mówimy, nie pozwalają przyjąć hostii, nie dopuszczają do przyjęcia komunii. A przecież to chodzi o coś o wiele większego. Pan Jezus kiedyś powiedział, synowie tego świata są roztropniejsi w sprawach tego świata. Popatrzmy. Komunia święta, ten termin odnosi się do dwóch rzeczywistości. Mówimy o komunii eucharystycznej i mówimy o komunii małżeńskiej. Cóż to jest komunia małżeńska? Komunia małżeńska to jest jedno serce, jedna dusza, czyli jedna wizja wspólna świata, jedno codzienne życie, czyli wzajemna za siebie odpowiedzialność, dzielenie swoich radości, trosk i jedno ciało. Te cztery elementy są ze sobą tak ściśle powiązane, że jeżeli zabraknie któregoś z elementów, pozostałe elementy na tym cierpią. I wyobraźmy sobie, jako roztropniejsi w sprawach tego świata, że oto przychodzi współmałżonek i mówi, nie interesuje mnie twoje serce, nie interesuje mnie, co czujesz, nie interesuje mnie twoja wizja świata, nie interesują mnie twoje radości, smutki, codzienne obowiązki, szarość życia, ja chcę, bo czuję taką potrzebę, ja chcę twego ciała. Powiemy, potwór. A równocześnie, jeżeli my przychodzimy do Jezusa Chrystusa i mówimy, nie interesuje mnie twoja wizja świata, rozmawiać z tobą, to mnie też nie interesuje, rozważać Słowo Boże, och nie, żyć z tobą w codziennym życiu, brać odpowiedzialność za twoje radości, smutki, to mnie nie interesuje, ja chcę twego ciała. Chyba musimy mieć intelektualną uczciwość i odwagę, by powiedzieć, to jest też potworne. My urzeczawiamy w ten sposób Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest osobą. Tu my nie rozmawiamy o komunii jako o hostii konsekrowanej. Tu my rozmawiamy o stylu życia chrześcijańskiego. I ciągle musimy to podkreślać, żeby wiedzieć, o czym mówimy.
Ojcze profesorze, czy też nie warto w tym momencie wspomnieć, że kiedy myślimy, mamy na uwadze Eucharystię, już to niejako zostało wspomniane, nie można tylko myśleć, mówić o tym momencie, kiedy przyjmujemy konsekrowaną hostię, kiedy spożywamy ją, ale udział w całej Eucharystii to jest jednym wielkim karmieniem się, prawda? To jest wiele elementów duchowego pożywiania się, prawda?
Stąd powstała ta moja książka Życie małżeńskie uczynicie Eucharystią, która jest zapisem jednych z rekolekcji wygłoszonych dla wspólnoty rodzin, którą 23 lata temu założyłem i z którą na co dzień pracuję. To jest ponad 250 osób razem z dziećmi. Spotykamy się w piątki, spotykamy się w niedzielę. Podjąłem się też takiego ciekawego zadania prowadzenia katechez dla dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii. To mi daje możliwość spojrzenia szerszego na codzienne życie małżonków. Oczywiście, że tak. Komunia zakłada nie tylko wspólnotę życia. Komunia zakłada również wzajemne oddziaływanie na siebie. Jeżeli my wchodzimy w komunię z Jezusem Chrystusem, jeśli staramy się mieć z Nim jedno serce, to Jego serce przemienia nasze serce. Jego sposób myślenia przemienia nasz sposób myślenia. Zjednoczenie z Nim czyni naszą jedność zupełnie inną, a więc to jest codzienne życie. To jest coś o wiele piękniejszego, tak jak życie małżeńskie to nie jest tylko seks, to nie jest tylko współżycie sprowadzone do wymiaru seksualnego. To jest wspólnota życia i miłości. Jak w małżeństwie jest wspólnota życia i miłości, tak z Jezusem Chrystusem musimy kształtować wspólnotę życia i miłości.
Jaka jest aktualna praktyka sakramentalna wobec rozwiedzionych? Bo myślę, przy okazji dzisiejszego programu warto sobie uświadomić, a z tej racji, że bardzo często słyszy się powiedzenie, że są właśnie rozwiedzeni mówiący opuszczeni przez Kościół. A przecież Kościół od początku swojego istnienia bardzo konkretnie tymi ludźmi się zajmuje. I co oferuje Kościół takim ludziom?
W ogóle problem sakramentów świętych w życiu osób rozwiedzionych, czy to tych, które się z nikim nie związały, powiedzieliśmy, są zaproszeni do sakramentów, czy to tych, które miały nieszczęście z kimś się związać, jest bardzo jasno omówiony w Familiaris Consortio, po synodalnej adhortacji Jana Pawła II. Mając na uwadze 84. punkt tej adhortacji, kiedyś przeprowadziłem taką rozmowę. Przychodzi małżeństwo, ona była bardzo zaangażowana w jakiś ruch przykościelny, bardzo pobożna, ale w pewnym momencie, gdy męża nie mogła znaleźć, spotkała rozwiedzionego, związała się z nim i przychodzą oboje, proszę ojca, co to zrobić, żeby móc przystępować do komunii świętej. Więc pytam, a czy w każdą niedzielę uczestniczycie wspólnie w Eucharystii? Nie. A możecie. A czy w każdego dnia klękacie całą rodziną do modlitwy? Nie. Szkoda, możecie. A tak jak to się nauczyłaś w twojej wspólnocie, do której należałaś, rozważacie wspólnie Słowo Boże, dzielicie się tym Słowem? Nie, szkoda, bo przecież możecie. I nagle szeroko otwarte oczy, mówię, patrzcie, z tego co mówicie, to wy nie zabiegacie o komunię z Jezusem Chrystusem. Są ku temu środki. To jest właśnie 84 punkt Familiaris Consortio mówi, uczestniczyć w Eucharystii, modlić się, rozważać Słowo Boże, podejmować czyny pokutne, żyć wszystkim tym, co możliwe, a resztę zostawić Panu Bogu. Resztę zostawić Panu Bogu. A tutaj jest jakieś takie, nie boję się tego powiedzieć, egoistyczne skupienie na sobie samych. Bardzo ciekawy tekst znajdujemy w Instrumentum Laboris, w 93 punkcie czytamy. Żyjący w cudzołóstwie oczekują publicznego dopuszczenia do sakramentów ze strony Kościoła. Problemem jest nie tyle to, że nie mogą otrzymywać komunii, ale fakt, iż Kościół publicznie ich do niej nie dopuszcza. Wydaje się zatem, że ci wierni po prostu nie chcą być traktowani jako żyjący w sytuacji nieregularnej. I 95 punkt. Wiele odpowiedzi na ankietę sygnalizuje, że w licznych sytuacjach spotyka się z wyraźnym żądaniem, aby móc otrzymywać sakramenty Eucharystii i pokuty, szczególnie przy okazji przystępowania do sakramentów przez dzieci. Czasami pragnie się dopuszczenia do komunii, jakby aby zostać uznani przez Kościół i wyeliminować poczucie wykluczenia i zmarginalizowania. Dla mnie to są teksty przerażające. Bo tutaj nie mówimy o tęsknocie, o głodzie za Jezusem Chrystusem, tylko rozumujemy na zasadzie uczestnika w jakiejś wielkiej firmie, który domaga się równego podziału korzyści. Tutaj rozumujemy na zasadzie jakichś praw. Komunia Święta zawsze jest łaską. Spotkanie z Jezusem Chrystusem zawsze jest łaską. Nie może być tak, że my będziemy lekceważyli Jego prawo. Kto mnie miłuje, mówi Chrystus, ten zachowuje moje przykazania. Nie może być tak, że my będziemy lekceważyli chrystusową wizję życia, chrystusową wizję małżeństwa, chrystusową wizję świata i mówili, no ale w czym problem? My chcemy do komunii.
Właśnie też wspomniał tu ojciec profesor chociażby o Słowie Bożym, którym karmieni jesteśmy w czasie Eucharystii, a zasługą ostatniego Soboru Watykańskiego jest właśnie podkreślenie tej powagi Słowa Bożego. I jeszcze drugi element, i przecież nam wystarczy czytać Ewangelię, aby zrozumieć, że każdy z nas tym może żyć, kiedy Jezus mówi, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca mojego. A więc małżonkowie, czy osoby, które są w związku nieregularnym, kiedy mamy do czynienia z osobami rozwiedzionymi, oni mogą żyć Ewangelią, oczywiście będąc przeszkodzonymi, jakby w tym momencie, w przyjęciu tego, czego właściwie się pozbawili z racji swojej sytuacji, prawda?
Oczywiście. To bardzo podkreśla liturgia odnowionego sakramentu małżeństwa w języku włoskim. Mamy tam obrzęd zawarcia sakramentu małżeństwa podczas mszy świętej i nie jak zwykliśmy mówić poza mszą świętą, tylko podczas liturgii słowa. I odwołując się do bardzo czytelnego w małżeństwie znaku, do znaku pocałunku, na koniec tego obrzędu, celebrans, podaje małżonkom księgę Pisma Świętego do ucałowania i mówi: rozważajcie Słowo Boże i żyjcie nim, tak abyście któregoś dnia doszli do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Bo tutaj jest w ogóle problem również tych, którzy mogą od strony formalnej mogą zawrzeć sakrament małżeństwa, ale oni to ograniczają do przeżycia ceremonii. I jeśli Kościół widzi, że nie rozumieją głębi Eucharystii, nie dorośli, Eucharystia to jest najświętsza tajemnica, to jest najświętszy sakrament. W innych sakramentach Bóg działa swoją mocą. Tutaj w sakramencie Eucharystii Jezus Chrystus jest vere realiter et substantialiter obecny. Więc mówią, musicie dorosnąć. I my się nie możemy bać mówić, każdy z nas musi dorosnąć. Każdy z nas musi rozwijać swoje życie. To tak jak nie możemy się bać mówić małżonkom, którzy przychodzą zawrzeć sakrament małżeństwa, wasza miłość, owszem, dzisiaj jest piękna i wielka, ale starajcie się tak żyć, żeby ona jutro była większa niż dzisiaj, a pojutrze większa niż jutro. Ta miłość musi się rozwijać. Również miłość do Jezusa Chrystusa musi się rozwijać. I my musimy to proponować.
Ojcze profesorze, czy czasami też ignorancja nasza właśnie jest powodem takiego naszego myślenia i mówienia w sprawach Komunii Świętej, której pragną niektóre osoby rozwiedzione? Kiedy myślimy o Komunii Świętej, musimy przede wszystkim pamiętać, że to jest pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Więc jeżeli ja pragnę Komunii Świętej, ja świadomie wybieram trud w małżeństwie.
Obumieranie,
prawda?
Dar z samego siebie to jest bardzo istotny element duchowości małżeńskiej. Często podczas obrzędu zawarcia sakramentu małżeństwa słyszymy ten tekst z listu świętego Pawła do Efezjan. Miłujcie tak, jak Chrystus umiłował wspólnotę Kościoła. Wydał za nią samego siebie. I to jest właśnie małżeństwo, zawrzeć sakrament małżeństwa, to nie tylko uregulować od strony prawnej bycie razem. To jest podjąć bardzo życiową decyzję. Swoje życie małżeńskie, całe swoje życie małżeńskie bez najmniejszego wyjątku. Swoje życie duchowe, swoje życie w ciele, swoje życie codzienne. Uczynić sakramentem, czyli widzialnym znakiem tej niewidzialnej rzeczywistości, a więc widzialnym znakiem tego Chrystusa, który się wydaje za wspólnotę Kościoła. To nie na darmo Kościół w swojej mądrości przyprowadza młodych przed ołtarz, by zawarli sakrament małżeństwa. Mówi im przez to tym gestem, patrzcie, tak wygląda miłość. Patrzcie, co się dzieje na ołtarzu. Tutaj Jezus Chrystus samego siebie wydaje. Żyjcie tak jak On. I jeżeli my sprowadzimy życie małżeńskie tylko do tego wymiaru prawnego, do czysto naturalnego wymiaru, nic z tego wszystkiego nie zrozumiemy. A tu chodzi o to, żeby życie małżeńskie było głębsze, żeby było piękniejsze. I może jeszcze, chodzi o Jezusa Chrystusa. My jakoś ostatnio się troszczymy o wszystkich. Troszczymy się o człowieka, żeby człowiek się nie obraził, żeby człowiek się nie zraził. Mówimy, oni należą do Kościoła. No dobrze, należą do Kościoła, więc wobec tego musimy za nich wziąć odpowiedzialność i nauczyć ich życia w Kościele. Pokazać im, kim jest Jezus Chrystus w Kościele. Zatroszczyć się o Jezusa Chrystusa. To jest ogromnie ważne. Zobaczyć Jezusa Chrystusa, który często stoi pośród nas jak ten, którego my nie znamy. I bo się troszczymy o człowieka. A przecież to jest tak, jak gdybyśmy mówili o życiu płciowym i mówili, że No, no ktoś musi współżyć. I zajęli się tym kimś, kto musi współżyć. I zajęli się jego prawem do współżycia. A w ogóle pominęli milczeniem tę drugą stronę, tę drugą osobę, z którą jeżeli on musi, to nie na zasadzie świadczenia usług, ale na zasadzie dojrzewania do miłości, zjednoczenia w miłości, ma się zjednoczyć. I my tutaj też, na zasadzie świadczenia usług, mówimy, że komuś to jest potrzebne, że on chce. A Jezus Chrystus, gdzie jest w tym wszystkim Jezus Chrystus?
Myślę, że bardzo ważny element podkreślił ojciec profesor, bo rzeczywiście ten moment spojrzenia wiary na nasze życie osób, które się uważają za chrześcijan, czasami jednak daje dowód, że my bardziej uprawiamy jakąś ideologię, aniżeli praktykujemy naszą wiarę, a Chrystus jest wciąż żywy. I to Chrystus jest tym, który szczególnie błogosławi, umacnia swoją łaską tych, którzy pragną żyć w jedności małżeńskiej. Ale jeszcze przy tej okazji pytanie, czy w tej całej dyskusji szkoda, że może zbyt dużo uwagi i czasu poświęcamy rzeczywiście, czy mogą, czy nie mogą rozwiedzeni przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej, a w ogóle spojrzenie na sakrament małżeństwa, bo możemy widzieć, że dzisiaj wielu wierzących zwleka. W ogóle osoby żyjące razem nie podejmują, nie wyrażają jakby, nie podejmują decyzji w ogóle na zawarcie sakramentu małżeństwa.
Sakramentu małżeństwa i w ogóle nie prowadzą życia sakramentalnego. Dla mnie, jeśli myślę o wyzwaniach, jakie współczesna sytuacja rodziny nam stawia, to nie na pierwszym miejscu to, by czy ci, którzy żyją w cudzołóstwie, mogli przystępować do Komunii Świętej. Dla mnie problemem jest właśnie, tak jak ojciec wspomina, żeby ci, którzy mogą przystępować do Komunii Świętej, przystępowali. Ileż ludzi mamy w naszych kościołach, obecnych nawet na niedzielnej mszy świętej, którzy na pewno mogą, ale lekceważą. Nie przystąpią do sakramentu pojednania, przystąpią za rzadko i po prostu są. Kilka tygodni temu rozmawiałem z jedną mamą maturzystki. Jej córka chodzi do liceum prowadzonego, prestiżowego liceum prowadzonego przez pewne zgromadzenie zakonne. Była na studniówce. Przed studniówką Eucharystia. I te uczennice prestiżowego liceum zakonnego prawie że wszystkie nie poszły do komunii. No to jest dramat. One mogą, tylko pomyślały pewnie o kreacjach, pomyślały o wszystkim, ale nie pomyślały o tym, by pójść do sakramentu pojednania, by żyć w jedności z Jezusem Chrystusem. Potem problem właśnie tych, którzy mogą zawrzeć sakrament małżeństwa, ale mówią, ale po co? Przecież my mieszkamy razem, co nam to da? A właśnie to by była taka bardzo protestancka wizja sakramentu małżeństwa, że sakrament małżeństwa to jest rzeczywistość czysto świecka, podległa prawom tego świata. Nie. Kościół głosi od samego początku i to opierając się na Słowie Bożym, że małżeństwo jest rzeczywistością nadprzyrodzoną. Małżeństwo to nie jest tylko kwestia współżycia, rodzenia dzieci. Małżeństwo to jest równocześnie, tamtego nie przekreślając, bycie obrazem Trójcy Przenajświętszej. Jeśli otworzymy Księgę Rodzaju, na pierwszych kartach w tym poetyckim opisie stworzenia człowieka czytamy, stworzył ich Bóg na swój obraz, aby byli obrazem podobnym do Niego ich stworzył. Jezus Chrystus w dyskusji z faryzeuszami powtarza ten tekst i dodaje, i dlatego, czyli po to, w tym celu, ze względu na to, opuszcza człowiek ojca swego, matkę swoją, czyli po to, żeby być obrazem Boga. A kim jest nasz Bóg? Nasz Bóg nie jest samotnikiem, ale wspólnotą miłujących się osób. Więc my decydujemy się, nasze życie małżeńskie, nasze rozmowy, naszą pracę, nasz trud, radości, smutki, wszystko, kim jesteśmy i co posiadamy, tak przeżywać, żeby w tym można było widzieć jedność Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Trzy osoby, które się sobie wzajemnie oddają, które siebie nawzajem przyjmują, które pozostają w żywej relacji. Mówiąc już tak bardzo banalnie, no, powołaniem małżonków jest tak żyć, żeby gdy kiedyś ich dziecko zapyta katechetkę, a jak to jest z tą Trójcą Przenajświętszą? Żeby katechetka mogła powiedzieć, dziecko, a popatrz na twoich rodziców. Patrz, tu jest tatuś, tu jest mamusia, zobacz ile jedności w nich, ile wzajemności. I żeby dziecko nie wybuchnęło śmiechem. Żeby nie powiedziało, proszę pani, to pani nie zna moich rodziców. To jest wielkie powołanie być obrazem Boga. A równocześnie drugi aspekt tego powołania małżeńskiego, powołania nadprzyrodzonego, właśnie Jezus Chrystus mówi, pójdź za mną, nie tylko do tych, których wzywa do życia kapłańskiego, do życia zakonnego. Jezus Chrystus spogląda też na męża, na żonę, mówi, pójdźcie za mną, nie osobno, ale razem. I powierza małżonkom szczególny aspekt swego życia i swojej miłości. Chce, żeby oni byli obrazem tej oblubieńczej miłości. Teraz w czwartek przed Niedzielą Palmową we Wrocławiu w kościele świętej Elżbiety będę miał taką konferencję, jak przeżywać w małżeństwie Wielki Tydzień. Chcę powiedzieć, że zapatrzeni w Chrystusa, który w Wielki Czwartek obmywa nogi, małżonkowie też muszą uczyć się przed sobą klękać, nogi sobie obmywać. To mówi Jezus. Jeśli ja, wasz Pan i Nauczyciel, obmyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem nogi obmywać. Pokorna, pełna miłości służba, obdarowywanie swoim ciałem, Wielki Piątek, ofiara, cierpienie, krzyż, miłość, która odważnie obumiera, wchodzi w śmierć, wiedząc, że istnieje zmartwychwstanie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Wielka Sobota, trwanie pośród ciszy, pośród przeciwności, pośród pozornej przegranej, z nadzieją, że będzie zmartwychwstanie, bo Jezus Chrystus zmartwychwstał. I tutaj my wchodzimy w zupełnie inny wymiar, wymiar nadprzyrodzony życia małżeńskiego. Myślę, że jeżeli mamy przyjąć święcenia kapłańskie, nam się głosi rekolekcje o wielkości naszego powołania. Jeśli mamy złożyć śluby zakonne, nam się głosi rekolekcje o wielkości naszego powołania. Musimy częściej, konkretniej, odważnie mówić małżonkom o wielkości powołania do małżeństwa. To nie jest tylko legalizacja bycia razem, to nie jest tylko legalizacja związku, to jest oddanie Bogu swego ciała i swojej duszy, tego wszystkiego, kim jesteśmy i co posiadamy. I przy okazji ciało, widzimy, czym jest ciało. To jest tworzywo dane nam przez Boga, w którym możemy Boga wielbić, w którym możemy dla Boga żyć. To są fantastyczne rzeczywistości.
Właśnie sama tajemnica wcielenia, widzimy sam Bóg, żeby udowodnić człowiekowi, że jest zdolny do maksymalnej ofiary, najpierw przybiera właśnie to ciało ludzkie za własne i w tym ciele dokonuje się ofiara, a my wszyscy, nie tylko powołani do kapłaństwa, mogą mieć udział w kapłaństwie właśnie poprzez właśnie oddanie swojego ciała na ofiarę miłą, na woń miłą Panu Bogu. To, co święty Paweł mówi, ciało należy już do Pana, każdej osoby. Prawda? I z tego ciała możemy
naprawdę uczynić ogromny, wielki, piękny dar. Ojcze profesorze, chciałem też zapytać, w jaki sposób podpowiadać jeszcze tym osobom, które mają tę nieregularność. Często się mówi, że niektórzy podpowiadają komunię duchową. Jaka komunia, że tak powiem, jest możliwa dla tych osób?
Ja bym powiedział z całą uczciwością. Komunia, tak jak ją tutaj scharakteryzowaliśmy, czyli jedność serca, jedność ducha, jedność codziennego życia i jedność ciała, jest dla nich niemożliwa. Nie dla każdego wszystko jest możliwe. Nie dla każdego wszystko jest możliwe i nie dla każdego wszystko musi być możliwe. My musimy nauczyć się żyć zgodnie z prawdą o naszej sytuacji życiowej, o tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Ale już nawet istnieje taka książka Tęsknota i głód. Tęsknić nikt nie zabroni. Czuć głodu Eucharystii nikt nie zabroni. Znam takich ludzi. Znam takich ludzi, którzy cierpią głód i tęsknią za zjednoczeniem z Chrystusem. I to jest cudowne, bo właśnie, ale jak się dochodzi do tęsknoty? Tęsknota i głód to jest postawa człowieka nawróconego. Człowieka, który zrozumiał, że na jakimś etapie swego życia odrzucił Jezusa Chrystusa. I który teraz nie woła bezkrytycznie wobec siebie, ja mam prawo, ja chcę, wy musicie mnie uznać. W tym dokumencie Instrumentum Laboris nawet jest powiedziane, że niektórzy opuszczają Kościół katolicki i idą do innych wspólnot religijnych, bo tam mogą otrzymać, no właśnie, co mogą otrzymać? Często mogą otrzymać tylko opłatę. Ponieważ nie we wszystkich wspólnotach religijnych jest sukcesja apostolska, jest prawdziwie obecny Jezus Chrystus. Więc dla nich wystarczy opłatek. Tak, to jest bezsens. Natomiast ja bym był bardzo ostrożny w mówieniu o możliwości przystępowania do Komunii Świętej Duchowej. Ostatnio sobie jeszcze raz przeczytałem hasło w tym sławnym słowniku Dictionnaire de la Spiritualité. Hasło Komunia Duchowa. Tam Komunia Duchowa jest przedstawiona jako jeden z bardzo istotnych elementów przeżywania komunii eucharystycznej. Na takiej zasadzie, którą przypomina błogosławiony papież Paweł VI w Humanae Vitae, że Paweł VI pisze, że życie małżeńskie musi być prawdziwie ludzkie, czyli prawdziwie cielesne i prawdziwie duchowe. Ale ta zasada odnosi się do całego życia, nie tylko do życia małżeńskiego. Całe życie duchowe musi być prawdziwie ludzkie, czyli wyrażać się w duszy i w ciele. Przystępując do komunii eucharystycznej, nie wybiegamy natychmiast, nie wracamy do bezmyślności życia, ale staramy się z Jezusem Chrystusem zjednoczyć również naszą duszę, naszego ducha. O komunii duchowej jako swego rodzaju środku zastępczym możemy mówić wówczas, gdy ci, którzy mogą przystępować do komunii świętej eucharystycznej, albo nie mają możliwości do niej przystąpić, bo brak szafarza, nie ma kapłana, który by odprawił mszę świętą. Pojechali na przykład do Turcji. Albo Oni sami nie mogą zajść do kościoła, by we mszy świętej uczestniczyć. I wtedy szczerze jednoczą się z Jezusem Chrystusem. Tutaj to trzeba powiedzieć bardzo jasno. Jeżeli ja z Ojcem nie żyłbym w realnej, życzliwej komunii, zjednoczeniu, przyjaźni, jeżeli nie moglibyśmy sobie normalnie spojrzeć w oczy, podać ręki, porozmawiać, to będzie bezsensowne, że któryś z nas będzie opowiadał, że my żyjemy w komunii duchowej. Nie ma komunii duchowej, jeżeli nie ma tej codziennej, rzeczywistej komunii. I tutaj istnieją nawet takie książki. Dzisiaj niektóre wydawnictwa, po prostu trzeba to z bólem powiedzieć, szukają źródła dochodu i piszą to, co ktoś chce czytać. I istnieją takie broszurki o komunii duchowej dla rozwiedzionych. To jest okłamywanie. Trzeba powiedzieć więcej. Święty Paweł, kiedy pociesza ludzi, Święty Paweł w swoich listach, to nie mówi, wiesz, tak to jest niemożliwe, niemożliwe jest wejść z tej strony, wejdziemy z innej, wiesz, nazwiemy to inaczej, ostatecznie osiągniesz to, co chcesz, bo to jest oszukiwanie ludzi. Święty Paweł odważnie pokazuje grzech, pokazuje niemożliwość, ale równocześnie jego pocieszenie polega na tym, na przynagleniu do nawrócenia. I na zapewnieniu, że jeżeli ktoś rozpocznie drogę nawrócenia, Bóg nie poskąpi mu swego wsparcia, swojej mocy, swojej łaski. Więc byłbym bardzo uważny z mówieniem o komunii świętej duchowej, bo kogoś wprowadzimy w błąd. Nazwijmy to inaczej. Zachęcajmy, oczywiście, zachęcajmy. Każdy z nas przecież może i powinien, w jakiejkolwiek sytuacji się znajduje. Nie ma takiego grzechu, który by przeszkadzał nam wołać do Boga z głębokości naszej nędzy, z głębokości naszej słabości. Ale niech to będzie szczere. I wtedy to nie będzie komunia duchowa, bo jednak grzech nam w tej komunii przeszkadza. I o tym każdy z nas musi wiedzieć. Ale to będzie skierowanie myśli ku Bogu, tęsknota za Bogiem, pragnienie Jego i wtedy to też przynosi owoce. Natomiast komunia duchowa to jest ściśle określona praktyka pod ściśle określoną nazwą. Dzisiaj świat ma pokusę to, co nie jest małżeństwem, nazwać małżeństwem, to, co nie jest kwestią zdrowia, nazwać zdrowiem. Próbujemy przedefiniować różne rzeczywistości. Nie przedefiniowujmy komunii, choćby to była komunia duchowa.
Ojcze profesorze, nie przerywam toku refleksji, którą tutaj prowadzi ojciec profesor. Czas, aby już zaprosić też naszych drogich widzów. W telewizji trwam do rozmów, mając znamienitego gościa w studiu, którym poruszamy temat dzisiaj życia sakramentalnego osób rozwiedzionych. Przypominam numery telefonów do naszego studia telewizji Trwam. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. I dla naszych słuchaczy, widzów z zagranicy 0048 56 657 0013 i drugi numer 0048 56 657 0014 i dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. Zapewne za chwilę będą telefony. Ja dalej oczywiście wykorzystuję obecność ojca profesora i chciałbym poruszyć następne zagadnienie. Też słuchając tych wypowiedzi, wydaje się jeszcze jedna rzecz. Tu jest mowa o tym, żeby mieć odwagę stanąć w prawdzie,
bo to jest też znakiem naszej odpowiedzialności. Każdy z nas uważa, że jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi, dlatego mamy takie czy inne żądania, domagamy się czegoś, prawda? A zapominamy, że nasza odpowiedzialność właśnie wynika z tego też naszego pragnienia życia w prawdzie. Myślę, że Pan Bóg obdarzył, nie myślę, uważam, wielką odpowiedzialnością człowieka, bo właśnie pozwala, żeby kobieta, mężczyzna opuścili swoich rodziców, by złączyli nową rzeczywistość, którą powierza Bóg i w ich ręce odpowiedzialność, przede wszystkim też nowe życie. I kiedy mówimy o tym zagadnieniu, chyba też musimy sobie to uświadomić, że bardzo często brak nam odpowiedzialności.
Brak nam odpowiedzialności najpierw za siebie wzajemnie, za siebie. Bo jeżeli wyznając miłość, ktoś szepcze najczulsze słowa i mówi, że cała jesteś cudowna, cały jesteś cudowny, cała, ale w domyśle mówi, tylko twoja płodność mi się nie podoba. To strach się takiemu człowiekowi powierzyć. Tylko niestety dzisiaj wielu w sposób właśnie nieodpowiedzialny się powierza. To jest ten dramat, który już papież błogosławiony Paweł VI przewidział w swojej proroczej encyklice Humanae Vitae, mówiąc, że nie wolno oddzielać przeżywania jedności od przeżywania płodności, otwartości na jedność od otwartości na płodność. Bo co to jest płodność? To chyba najlepiej by nam wytłumaczyły te setki tysięcy małżeństw, które siedzą w poczekalniach, poradni, starając się zrobić wszystko, co możliwe, żeby się poczęło dziecko. Co to jest płodność? To oni by nam powiedzieli najlepiej. To tylko w laickich środkach społecznego przekazu płodność jest przedstawiana jako nieszczęście. Tak naprawdę bylibyśmy zaskoczeni. Nawet wśród ludzi, którzy słabo znają Chrystusa, płodność jest wielkim błogosławieństwem. Jan Paweł II w promieniowaniu ojcostwa w pewnym momencie pisze: zostawiłeś nas niedomkniętych i wchodzisz w nas przez to niedomknięcie. To niedomknięcie to jest miłość. Miłość ludzka przeżywana w ciele. Bo nagle nawet ci, którzy Bogu przeczą, ci, którzy Boga nie znają, przeżywając miłość prawdziwą, stają zadziwieni, bo odkrywają, że jest coś więcej, niż im się wydawało. I wtedy miłość, płodność, dziecko, dzieci otwierają na Boga. Więc taka odpowiedzialność za siebie nawzajem to jest cudowna sprawa i konieczna, bo z drugiej strony chyba największą zbrodnią jest dać życie dziecku i to dziecko porzucić. Jest taki dokument Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. Wydała go papieska rada do spraw rodziny. Mówi o prokreacji integralnej. Powiada, że prokreacja to jest dać życie fizyczne, zapewnić utrzymanie materialne, wprowadzić w świat wiary, i wartości. Więc ta odpowiedzialność będzie też się wyrażała przede wszystkim tym, że dziecko każdego dnia będzie widziało, że tatuś darzy miłością mamę, że mama darzy miłością tatę, że rodzice okazują sobie czułość, serdeczność, budują razem życie. To jest ten podstawowy przekaz, który daje dziecku bezpieczeństwo i to jest ta odpowiedzialność za dziecko. Potem, że dziecko wie, że tatuś czy mama nie przychodzą w odwiedziny o ustalonej godzinie, ale że są tutaj zawsze na wyciągnięcie ręki. Odpowiadać za dziecko i odpowiadać za własną miłość to pozostać z dzieckiem na dobre i na złe. A dziecko to nie jest tylko zadanie do wykonania. Z dzieckiem wchodzić w relacje. Wtedy dziecko przemienia życie małżeńskie.
Czy profesorze, czy mogę przerwać, bo już jest słuchacz, widz od pewnego czasu. Bardzo prosimy, telewizja Trwam. Bardzo prosimy, telewizja Trwam. Kto się do nas dodzwonił?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Waldemar z Podlasia.
Witamy pana, Waldemar.
Waldemar z Podlasia. Halo.
Bardzo proszę.
Mogę mówić?
Tak, jest już pan na antenie.
Szczęść Boże, proszę ojca profesora. Ja mam takie pytanie do ojca profesora odnośnie sakramentów świętych dla rozwiedzionych. Czy Kościół, tu ksiądz profesor ze Zgromadzenia Oblatów Najświętszej Maryi Panny tak pięknie wszystko ładnie mówi, ale proszę odpowiedzieć, ja zadam tylko jedno pytanie dla księdza profesora. Czy Kościół zamknął drogę dla osób rozwiedzionych, czyli osoby rozwiedzione, które żyją w nielegalnych związkach, czyli mam na myśli tutaj w drugim związku małżeńskim zlegalizowanym, cywilnym, czy nie mają dostępu do Komunii Świętej i jak to będzie się odnosiło ze zbawieniem tych osób w przyszłości?
Tutaj są dwa pytania. Pierwsze, oczywiście, że tak. To jest odwieczna praktyka Kościoła, sięgająca samych początków i nie tylko Kościoła, bo Kościół, cóż może Kościół? Kościół nie ustala tutaj zasad, to jest prawo Boże. Istnieje przykazanie Boże, nie cudzołóż. I jeżeli my decydujemy się na życie w cudzołóstwie, ponosimy tego konsekwencje. Można nawet powiedzieć, Kościół nie zabrania przystępowania do sakramentów takim osobom. Kościół bardzo by pragnął, żeby te osoby przystępowały do sakramentów. Ale jak w każdej życiowej sytuacji, są pewne warunki do spełnienia. I te osoby nie spełniają warunków. Natomiast pytanie drugie, czy te osoby będą zbawione? Bóg to wie. Adhortacja apostolska Familiaris Consortio zachęca takie osoby, jak mówiłem, by żyły wiarą, tak jak potrafią najlepiej. I by żyły miłością, tak jak potrafią najlepiej. A resztę zostawiły Panu Bogu. Bóg jest wolny w swoich decyzjach. My, Kościół może powiedzieć tylko to, na co mu Jezus Chrystus pozwala. Natomiast co Jezus Chrystus powie komuś na sądzie, to wie tylko Jezus Chrystus. Ale tutaj z jednej strony nie może być przede wszystkim takiej zuchwałej nadziei, a z drugiej strony musi być pokorna ufność. Robię wszystko, co możliwe. Ja może jeszcze raz bym przypomniał to, co mówiłem o tych o tym małżeństwie, które bardzo pragnęło przystępować do sakramentów świętych, ale równocześnie nie robiło beztrosko tego, co mogło. Uczestnictwo w niedzielnej mszy, modlitwa, rozważanie Słowa Bożego. Więc to musi być pewna uczciwa postawa, bo Kościół nie stanowi tych zasad. Kościół musi być posłuszny po prostu Jezusowi Chrystusowi.
Ja tylko mógłbym dodać, księże, ojcze profesorze, że myślę, że tu dla pana Waldemara też ta odpowiedź tutaj ze strony, ze studia, która powinna wybrzmieć, już ojciec powiedział, ale rzeczywiście Kościół nikogo nie zostawia, prawda? I nikogo nie pozbawia nadziei, tym bardziej Pan Bóg nikogo nie pozbawia nadziei, a Kościół stara się ten plan Boży wypełnić. Ale właśnie nieustannie też to, co praktyka Kościoła pokazuje, nieustannie naucza Kościół, by takie osoby przede wszystkim starały się uczciwie żyć, wypełniać z racji sytuacji, która zaistniała i której już nie można, prawda, odwrócić, ale też niech przeżywają ten swój dramat, bo myślę, że ktoś, kto się nawrócił, rozumie, że to jest dramat, ale może ten dramat ofiarować Panu Bogu, to swoje cierpienie i to cierpienie już ma wymiar zbawczy, oczywiście, prawda, i że w takim duchu pokory jest ofiarowany.
Oczywiście.
Jest następny telefon. Telewizja Trwam, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalona jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Się... Witam ojca, witam księdza profesora.
A kto się dozwonił?
Władysława z okolic Recza. Słucham tej rozmowy z takim troszkę rozkojarzeniem, bo rozumiem to wszystko, tylko są przypadki i przypadki. I tu by trzeba... Znam taki przypadek na przykład, gdzie małżeństwo rozeszło się, bezdzietne rozeszli się, bo po prostu nie dało się tego no, jakoś utrzymać. No był jakiś no niewypał po prostu, jakby to powiedzieć prosto. I teraz ten pan znajduje sobie towarzyszkę życia, biorą ślub oczywiście, no już tylko cywilny, bo ten pan był po rozwiedziony już, mają dziecko. Żyją jak najbardziej w wierze katolickiej i są wyznawcami wiary naszej. Mają dziecko, teraz przychodzi pora, że dziecko ma przystępować do pierwszej komunii świętej. Na przykład w tej parafii był taki obyczaj panował, bardzo piękny zresztą, że na przykład dziecko podchodziło razem z rodzicami do komunii świętej. No bardzo piękny to jest obraz, ale nie chciałabym być w tej sytuacji tego dziecka, w tym momencie, kiedy wszyscy koledzy, koleżanki podchodzą normalnie, rodzice jak najbardziej przygotowywali to dziecko do komunii pierwszej i wszystko żyli zgodnie z tym, tylko zgodnie z prawami kościelnymi, no byli tak jakby no częściowo wykluczeni. I teraz jak taka sytuacja się ma do rzeczywistości? Albo zostaje teraz tych pseudosierot, tych rodzin rozbitych ze względu na wyjazdy zagraniczne, gdzie mąż wyjeżdża, tam sobie znajduje drugą, bo ta rozłąka trwa dosyć długo i ta żona zostaje tu z dziećmi. No i co teraz? I zaczyna się dramat, bo życie, ja rozumiem, życie nasze to jest, jeżeli wierzymy, no to nie składa się tylko z życia ziemskiego, ale jednak część jego spędzamy tu i to też rzutuje dużo na nasze warunki, na nasze okoliczności, na sytuację, gdzie człowiek się czuje takim po prostu na marginesie troszkę jakby. Nie wiem, to dla mnie to jest troszeczkę prawo prawem, ale tu jest tak jakby wyrok bez sprawy, że sprawy nie było, a wyrok jest zasądzony. I tu uważam, że to jest, tu powinno jakieś być dla tej osoby, która nie jest winna temu, że nastąpiło tak definitywnie, bo są tak definitywne nieraz sprawy, że naocznie wszyscy, cała okolica wie o co chodzi, to dlaczego ta druga osoba, która nie zerwała przysięgi, zerwała ta, która zostawiła rodzinę i ona nie dotrzymała, bo przysiędze się mówi o ślubuję ci wierność, uczciwość, tam w tej uczciwości zawarte jest wszystko. I, i uczciwość małżeńską i rzeczy nie opuszczę. A on zrywa to wszystko, opuszcza, zostawia tą na przykład kobietę albo odwrotnie, chociaż częściej jest ta pierwszy przypadek. I co? Kto zerwał przysięgę? Czyli w takich przypadkach ja uważam, że nie wiem, no biję się z myślą i jestem w dużej rozterce. Nie wiem, gdzie jest ta racja, bo gdzie są sprawy takie definitywne, to jednak powinno być jakieś rozpatrzenie takie. To, bo to tak jakby był wydany wyrok bez sądu. O, stało się coś i cała rodzina jest ma wyrok, bo nie dotrzymała tam czegoś. Nie patrząc, która strona rzeczywiście dokonała tego zła. Także tak uważam, że nieraz powinno być takie coś w rodzaju sądu. No ja nie wiem, może to nie jest realne, może to takie moje mrzonki tylko, ale żeby coś w rodzaju sądu, żeby jednak rozpatrzyć, żeby tej strony, która rzeczywiście dla niej to był dramat, ona przeżyła dramat jeden, że została sama na przykład z dziećmi, to jeszcze ma drugi dramat, bo jest skazana na takie, trochę życie już w dalszym ciągu na marginesie. No i te dzieci biedne całe są w tej sytuacji. Tak jak biorąc pod uwagę ten pierwszy przypadek, który mówiłam, no to mówię, że takie dziecko przeżyło straszną traumę. No to także bardzo bym prosiła, żeby się pan ksiądz profesor ustosunkował do tych moich wątpliwości, to...
Dziękujemy pani Władysławo. Ojciec będzie już opowiadał.
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nie tylko ja, ale każdy razem z panią podziela dramatyzm takich sytuacji. Oczywiście, że żal bierze, gdy człowiek pomyśli o sytuacji tych dzieci, o których pani opowiadała, o sytuacji tej porzuconej żony. Tylko za to nie możemy winić Pana Jezusa, Kościoła. Te sytuacje, grzech niestety pociąga bolesne konsekwencje. To jest właśnie grzech. Tamta, która wyszła za człowieka, który porzucił swoją żonę, to przecież wiedziała, że zabiera komuś męża. Przecież wiedziała. Ileż ja w życiu widziałem łez żon porzuconych. I ileż ja słyszałem słów tych żon, pełnych bólu. Nie życzyłbym nikomu, żeby słyszał takie słowa i widział rozpacz w oczach. Na cudzym nieszczęściu własnego szczęścia nie zbudujemy. Małżeństwo jest trwałe, wyłączne, dozgonne. No nie może być tak, że idziemy z wielkiej miłości niby, bierzemy wielki, uroczysty ślub i wielkie wesele, ale to jest wszystko na niby. Przysięga małżeńska, ona tak naprawdę... Można powiedzieć, że nie jest potrzebna wtedy, gdy się wszystko dobrze układa, ale wtedy, gdy się życie komplikuje, nie opuścił. Potem pewnie, że każda sytuacja jest inna i każdą oczywiście trzeba, każdą oceniać indywidualnie. Tutaj nawet na antenie telewizji każdej sytuacji indywidualnie się ocenić nie da. Ta żona, która została porzucona i związała się z kimś innym. Ale przecież wszyscy znamy ileś żon porzuconych, które się nie związały z kimś innym. Kilka lat temu odwiedziłem po kolędzie rodzinę w pierwszym najmniejszym pokoju przy drzwiach, przedziwna sytuacja, mieszkała żona porzucona. W następnych dwóch pokojach mieszkał mąż, który ją porzucił, ze swoją konkubiną i dziećmi. Ta porzucona przyjęła mnie, szeptem opowiadała, jak jej trudno, bo mają wspólną łazienkę, wspólną kuchnię, jedno piekło. Jakoś tak się złożyło, że chyba po 5-7 latach w tym roku wróciłem do tej rodziny. Znów wszedłem do tego małego pokoju i ta żona porzucona mówi, że to może byśmy poszli do męża. Co się stało? Męża sparaliżowało. Konkubina wzięła dzieci i odeszła. A żona się nim opiekuje. Jest taka świecka piosenka z tekstem Stachury. To, co się naprawdę zaczęło, nigdy się nie kończy. A to, co się skończyło, naprawdę nigdy się nie zaczęło. My tutaj rozmawialiśmy, opowiadaliśmy wzniosłe sprawy, że musimy naśladować Jezusa Chrystusa, który wydał za wspólnotę Kościoła samego siebie. No właśnie. W miłość jest wpisany krzyż. Nie w tym takim ludowym rozumieniu, że jeżeli miłość jest piękna, to Pan Bóg zepsuje, zabierze. Nie, to nieprawda. W miłość jest wpisany krzyż w tym sensie, że czasami trzeba albo pójść na krzyż, albo się spodlić, albo zacząć krzywdzić innych. I każdy, kto się decyduje odejść, porzucić, zostawić, no musi mieć świadomość ogromnej krzywdy, jaka po nim pozostaje. To właśnie podkreślane było na synodzie, że rozwód, odejście, porzucenie to jest dramat porzuconej żony czy porzuconego męża, dramat dzieci porzuconych. To są wielkie dramaty. I dlatego trzeba z większą odpowiedzialnością podejmować takie decyzje. Grzech jest po prostu grzechem. I nikt z nas, każdy z nas, ja chodzę do spowiedzi, każdy z nas chodzi do spowiedzi, każdy z nas klęka przed miłosiernym Bogiem, każdy z nas korzy się przed miłosiernym Bogiem. I tutaj trzeba po prostu powiedzieć, nie wymagajmy jednego, nie wymagajmy tego, o czym pisze ten Instrumentum Laboris, że niektórzy rozwiedzeni mówią, to nawet, bo dramatyczną sytuację jeszcze opisuje ten dokument Instrumentum Laboris, że w niektórych krajach, szczególnie w Ameryce, niektórzy rozwiedzeni znajdują sobie jakiegoś kapłana, który wbrew prawu kościelnemu udziela no i tak nieważnego rozgrzeszenia. Ale dalej ci wyznają, bo to są głosy zebrane w tych ankietach, to nas nie zadawala. My chcemy, żeby nas Kościół dopuścił, czyli co chcemy? Chcemy, żeby Kościół powiedział, że grzech nie jest grzechem. Kościół może płakać razem z grzesznikiem.
Ojcze, czas właściwie nam już minął. Chcemy, myślę, że w tym głosie pani Władysławy też takie było jakby osądzenie, że Kościół właściwie skazuje kogoś. Kościół nie wydaje żadnego skazującego wyroku, prawda? Ale oczywiście są też przypadki, kiedy wiemy, że małżeństwa zaistniały właśnie nie w sposób nieważny, czyli nie zaistniały. Ale myślę, to będzie jeszcze inna okazja, by o tym jeszcze porozmawiać. Ojcze, tak na zakończenie, ponieważ czas nas już minął, to tylko pozdrowienie i może refleksja na koniec naszego bycia w studiu.
Na koniec to może bym powiedział o świętym Janie Chrzcicielu, który mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony twego brata. Za to stracił głowę. I co, powiemy, że Jan Chrzciciel przesadzał, że mógł być bardziej elastyczny, że mógł się wczuć w sytuację? To są dramatyczne sytuacje, ale Jan Chrzciciel postąpił tak i nas do tego wzywa.
Ojcze, bardzo dziękujemy Państwu za to trwanie z nami w ramach tego cyklu programów Małżeństwo, dzieje pięknej miłości. A dzisiaj rozważaliśmy temat trudny, ale myślę szalenie dla nas ważny, sakramenty święte dla rozwiedzionych. Naszym gościem był ksiądz ojciec profesor Kazimierz Lubowicki, misjonarz Maryi Niepokalanej. Bardzo dziękujemy.
Zapłać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.